Bożej sieci.
Zapraszają Wiktoria Zielińska i Karolina Gaweł.
Cześć i czołem! W to majowe popołudnie witamy się z Wami w ramach kolejnej audycji z cyklu W Bożej Sieci. I jak to zazwyczaj bywa, razem z zaproszonymi gośćmi próbujemy odpowiedzieć na wiele pytań związanych z internetową ewangelizacją.
W poprzednich audycjach padło już wiele słów na ten temat, ale pewnie domyślacie się, że jednej prawidłowej odpowiedzi nie uda nam się znaleźć, chociaż bez wątpienia pewna kwestia lubi się powtarzać.
Dokładnie tak. Pewne jest to, że nie powinniśmy zatrzymać się z głoszeniem Ewangelii w internecie. Należy dołożyć wszelkich starań, by nasza obecność w sieci była jedynie zachętą, by wyjść na zewnątrz.
Nie chcemy jednak zdradzać wszystkiego. Również i dziś padnie zapewne wiele słów, które tę tezę potwierdzą. Nie przedłużając, chcemy Wam przedstawić naszego dzisiejszego rozmówcę, którym jest ksiądz Krzysztof Dzieńkowski, jezuita, a dla osób śledzących media społecznościowe może być lepiej znany jako Krzychu Jezuita.
Warto wspomnieć, że ksiądz Krzysztof już od wielu lat związany jest z młodzieżą i to na wielu różnych płaszczyznach. Należał on do warszawskiej wspólnoty odnowy Kontakt w duszpasterstwie akademickim Dąb, prowadzonym przez jezuitów. Poznawał również duchowość TZ, dzięki czemu temat ekumenizmu stał się dla niego praktyką, nie teorią.
Nasz dzisiejszy rozmówca mówi, że fascynują go relacje międzyludzkie, to jak tworzy się zaufanie, spotkanie, jak zawiązuje się wspólnota. Z pewnością potwierdzeniem tych słów będzie dzisiejsza rozmowa. Zapraszamy do słuchania.
Osiem dni w milczeniu, żeby odkrywać życie. Tak zatytułowany był jeden z pierwszych postów na Instagramie. Jak zaczęła się kształtować ta przygoda z ewangelizacją w sieci?
To było dość naturalne, spontaniczne, bo ta sieć, internet, social media są częścią mojego życia. I jak zacząłem gdzieś tam się bardziej zmieniać, poznawać Boga i mieć potrzebę, żeby o Nim mówić, no to siłą rzeczy i ta przestrzeń, gdzie się udzielałem, to i stała się przestrzenią ewangelizacji. No i początkowo to był Facebook, później Instagram, różne formuły, różne próby, momenty przekraczania siebie, żeby też ją pokazać twarz bardziej niż tylko napisać kilka słów swoich przemyśleń. Więc to jest dla mnie tak jak najbardziej naturalne, spontaniczne i wynika po prostu z mojego życia.
Myślę, że wielokrotnie jest tak, że jeżeli dana osoba, dany człowiek funkcjonuje w kościele, to naturalną rzeczą jest to, że też część tej swojej wiary wnosi na każdą płaszczyznę swojego życia. Ale wielokrotnie słyszy się na ten temat wiele, właśnie na temat przestrzeni internetowej. Dlatego też chcemy zapytać księdza, czy sądzi ksiądz, że ten internet jest dobrą przestrzenią do głoszenia Ewangelii?
Ja mam takie podejście do internetu, że jest to po prostu narzędzie. Jak je wykorzystamy, no to już zależy od nas. To jest też takie podejście zgodne z duchowością świętego Ignacego. Jestem jezuitą, zakon założony przez świętego Ignacego i on miał zawsze cel przed oczyma i wszystko inne podporządkowywał jako środki, żeby dobrze wykorzystywać. I tak samo internet może w pewnym obszarze mi pomagać w przekazywaniu Ewangelii, żeby być tam, gdzie są młodzi, bo są w tej przestrzeni internetowej, ale z drugiej strony może być, jeżeli widzę jakąś możliwość, że internet będzie szkodliwy, będzie, nie wiem, złą przestrzenią do głoszenia, to w takim sensie, że ewangelizator jakoś przepadnie, że w tym internecie da się za bardzo wciągnąć, czy tam w cyferki, czy będzie oderwany od życia i bardziej wirtualny niż realny. Nie jest to łatwa przestrzeń, nie jest to łatwe narzędzie, ale da się. Da się i myślę, że na pewno jest mnóstwo świadectw ludzi, którzy nie mają na przykład lokalnie gdzieś skąd tak łatwo zaczerpnąć dobrego głoszenia Ewangelii, a znajdują to czy na YouTubie, czy w innym miejscu.
Teraz takie trochę luźniejsze pytanie, że tak powiem. Jest ksiądz obecny w mediach społecznościowych różnego pokroju. Czy spośród nich wyłonił się może jakiś faworyt? Na jakiej platformie lubi ksiądz tworzyć najbardziej?
Obecnie najbardziej lubię tworzyć na Instagramie. Szczególnie taka formuła, taki format, który nazywa się Insta Stories. To są krótkie filmiki, które są dostępne przez 24 godziny. No i to się może wydawać, że no szkoda sił na taką twórczość, skoro te materiały przepadną, ale dla mnie to jest atut, bo wtedy się nie muszę aż tak bardzo spinać, że tak powiem. Nie? Stać mnie na większą trochę autentyczność, na skracanie dystansu. Bardzo mi to leży na sercu, żeby nie wchodzić w rolę kaznodziei, żeby nie wchodzić w sztuczność, w jakieś aktorstwo, ale żeby szukać takiej formy, która będzie przemawiała. Tak bardziej to bym powiedział do serca. No i te krótkie filmiki na Instagramie odkrywam jako najbardziej takie pomocne w tym celu. No ale poza tym też jestem obecny, chociaż coraz mniej na Facebooku i na TikToku. I też w ramach mojej pracy, którą teraz otrzymałem od zakonu, w ramach pracy przy rekolekcjach dla młodych też zdarza mi się troszeczkę zamieszczać materiałów na YouTubie, ale no one na ogół wymagają, żeby trochę bardziej je tam dopracować, zmontować. A Instagram, no to mam narzędzie pod ręką, filmy montuję na telefonie, można szybko, sprawnie działać i tak no, przemówić serca. Ma to wady, ma to zalety, ale myślę, że jak na razie działa.
Twórczość tego typu to też poniekąd statystyki, chociaż nie wiem, czy w kontekście ewangelizacji zwraca się uwagę na tak zwane zasięgi, ale pewnie któraś z przestrzeni YouTube, TikTok, Instagram, Facebook cieszy się większą popularnością.
No tak jak mówiłem, ten Instagram wysunął się na prowadzenie. No i jest to dość problematyczne, nie te cyferki, te zasięgi, bo z jednej strony to jest jakiś wymierny sposób, żeby ocenić swoją pracę, jakąś skuteczność, ale z drugiej strony też wiadomo, że to są tylko cyferki. No, że to są tylko cyferki. My mamy siać, próbować, a no już resztę pracy wykonuje Pan Bóg i to jest odpowiedzialność też człowieka, który gdzieś jakieś te treści podejmuje, przyjmuje. Tak patrząc też na nowe formy, które się pojawiają, czy na TikToku, czy na Instagramie, pojawiają się tak zwane rolki, czyli takie bardzo krótkie filmiki, które są dynamiczne, jest muzyka w tle i one są reklamowane jako te, które mają właśnie wielkie zasięgi. TikTok podobnie działa, że zdarza się, że raz na ileś tam kilkanaście filmików jakiś jeden, tak powiem, trafi, tak jak w ruletce, czy tam w jednorękim bandycie i nagle się pojawiają wielkie cyfry, wielkie wyświetlenia. I myślę, że to jest też sposób tych mediów, platform, żeby twórcę trochę wciągnąć, nie? Żeby próbował dalej. Ale czy to się przekłada na realny owoc, to ciężko powiedzieć, nie? Więc staram się jakby pracować nad sobą, żeby nie dać się z jednej strony korzystać z tych cyferek jak pewnego wyznacznika, ale nie dać się im omamić, nie? Żeby od tego nie uzależniać zupełnie oceny swojej pracy. No nie tak patrzy Bóg, jak patrzy człowiek.
Dzisiejsze czasy stawiają chyba znacznie więcej oporów przy przeżywaniu wiary niż było to dawniej, chociaż może to bardziej subiektywne spostrzeżenie, ale właśnie w kościołach widzimy coraz mniej osób, zwłaszcza młodego pokolenia i właśnie w jaki sposób można do nich dotrzeć? Próbować w realnym życiu, czy może poświęcić więcej czasu na ewangelizację internetową?
Pytanie o to realne życie, nie? W jaki sposób docierać do młodych. Jak ktoś ma taką pracę, że pracę parafialną, że tak powiem, i przygotowuje młodych do sakramentów, no to jeszcze oni tam są obecni, nie? Więc tam jest jakaś możliwość kontaktu. Jak ktoś pracuje w katechezie. Ale poza tymi, no i katecheza jest dość wymagającym, problematyczną przestrzenią do ewangelizacji z racji kontekstu też, ale też i coraz mniej osób jest na katechezie. Więc coraz ciężej po prostu będzie złapać tak po prostu kontakt z młodym człowiekiem i trzeba połączyć, nie? I zarówno tą ewangelizację internetową i taką w realnym życiu. Myślę, że nie doceniamy ewangelizacji dorosłych. Bardzo dużo energii jakby Kościół wkłada w to, żeby przyciągnąć młodych do Kościoła, żeby było jak najwięcej młodych w Kościele. Ale często nieobecność tych młodych, nie chcę też obwiniać za wszystko rodziców, ale może trochę wynikać z tego, że nie ma świadectwa w domu. A nawet jeżeli ten młody człowiek przez kontekst jakiś swój społeczny, przez to, że rówieśnicy odchodzą od kościoła albo przez skandale, które są ujawniane coraz częściej, jeżeli ten młody człowiek nawet odejdzie od kościoła, to mając w domu mądrych rodziców, którzy wierzą w sposób nie taki lękliwy i w taki sposób, który będzie za wszelką cenę chciał tego młodego człowieka przytrzymać w kościele i go przymusić, czy żeby do kościoła chodził. Jeżeli takich rodziców wierzących, pełnych pokoju będzie miał w domu, no to on za 5-10 lat prędzej czy później sobie zacznie zadawać pytania, ale będzie miał tę bazę, nie? Tę bazę w domu. I tutaj chyba też myśląc o młodych, trzeba też i myśleć o rodzicach i tak długofalowo trochę myśleć. Ale to, co jak patrzę teraz na konkret kościoła, to owocne są wspólnoty. Są takie miejsca, gdzie mimo, że dookoła ludzie młodzi odchodzą od wiary, to tu na przykład w Warszawie jest taka wspólnota Syjon. I w ciągu roku, w czasie pandemii, dwukrotnie wzrosła wspólnota dla młodych osób, a wszędzie dookoła gdzieś tam młodzi odchodzą. No, jednak oni czy mówią trochę innym językiem, właśnie jest ta grupa, która ma towarzyszenie, gdzie są dla nich obecni duszpasterze i to wymaga dużo pracy, wysiłku, ale jak się stworzy taka społeczność, no to ona później przyciąga. Jedni drugich przyciągają.
Myślę, że właśnie ten charakter wspólnotowy jest bardzo dobrą drogą, zwłaszcza dla młodych osób, które w dzisiejszym świecie często nie spotykają się ze zrozumieniem ze strony swoich rówieśników. A kiedy trafią do takiej wspólnoty, która jest na podobnym etapie formacyjnym, jeżeli tak to można nazwać, a na podobnym poziomie swojej wiary, wtedy na pewno jest łatwiej gdzieś te swoje przekonania, te swoje myśli poukładać, ugruntować. Ale poprzednie pytanie nie pojawiło się bez powodu. Księdza działalność w internecie jest jawnym przykładem na budowanie tego pomostu między wirtualnością a realnością. Istnieje coś takiego jak Szkoła Kontaktu z Bogiem, której jest ksiądz współtwórcą, współprowadzącym. Czy mógłby ksiądz przybliżyć nam ten temat?
Szkoła Kontaktu z Bogiem, myślę, że to jest trafna odpowiedź na zmagania, na problemy młodego człowieka dziś z wiarą. Bo to są rekolekcje, które bardzo indywidualnie podchodzą do młodego człowieka. I stawiamy na doświadczenie zamiast na głoszenie kazań czy konferencji, raczej na słuchanie niż na pouczanie. To są czterodniowe rekolekcje, które odbywają się w ciszy. Cisza jest takim, jest narzędziem, żeby wejść w kontakt ze sobą, żeby lepiej słyszeć. Na co dzień mamy dużo bardzo bodźców i żyjemy na powierzchni. A te kilka dni ciszy naprawdę widać to w tych młodych osobach, że one na innym poziomie później wchodzą w kontakt ze sobą, ale przede wszystkim w kontakt ze Słowem Bożym, bo tam uczymy modlitwy, uczymy jak medytować Słowo Boże w taki przedłużony sposób, żeby odkrywać, rozpoznawać poruszenia różne wewnętrzne, taki język, w jaki komunikuje Bóg się z nami. To było bardzo ważne dla ojca Ignacego, że da się doświadczyć Boga, spotkania z Nim. Ja kiedyś pamiętam, jeszcze będąc takim nienawróconym, poszukującym trochę w kościele, usłyszałem od jednego księdza, że doświadczenie Boga jest możliwe, że to nie jest tylko dla mistyków, dla świętych, że to jest normalne powołanie każdego chrześcijanina. I to mnie jakoś tak zapaliło, zaciekawiło. Później długo poszukiwałem tego. I między innymi przez duchowość ignacjańską, przez ćwiczenia duchowe, czyli przez też szkołę kontaktu z Bogiem, zacząłem wchodzić w obszar doświadczenia, spotkania, nie tylko wiedzy o Bogu. Także tak, też moja ta działalność internetowa trochę jest skierowana na to, żeby być obecnym, żeby dać się poznać i żeby mówić o szkole kontaktu. I to też jest dla mnie takie lekarstwo na te cyferki, o których mówiliśmy. Bo jak z tych tysięcy odwiedzających mój profil później spotykam 20 osób, kilkanaście osób, mam możliwość towarzyszyć na przykład przez codzienne rozmowy i widzieć jakby rozwój, jak się zmienia obraz Boga dla tego człowieka, jak on doświadczy coraz więcej wolności, jak poznaje siebie. To jest bez porównania, nie? To żadne setki czy tysiące wyświetleń nie dadzą tego, co takie spotkanie jeden na jeden i takie bycie świadkiem działania Boga w człowieku.
A czy łatwo jest pogodzić swoje życie w świecie realnym z działaniem w internecie?
Co do ogólności, to pewnie dużo zależy od człowieka, od charakteru, od wielu tam spraw. Dla mnie to Jest to pewien problem. Też uczę się tego cały czas. Problemem jest na przykład to, że to narzędzie pracy jest cały czas pod ręką. Że to przebywanie w internecie no, też skutkuje takim przebodźcowaniem. Jest bardzo dużo wiadomości, bardzo dużo kontaktów, bardzo dużo się dzieje. No i w którymś momencie to już jest po prostu za dużo. Uczę się mądrze odpoczywać. Uczę się, jak odkładać telefon, jak sobie robić takie no, momenty, kiedy jestem offline. Różnie mi to wychodzi. Też trudnością jest to, że nie wszyscy traktują pracę w internecie jako pracę, nie? Że to jest bardziej, a ktoś się bawi, to jest tylko taki dodatek po godzinach w międzyczasie. I ja też jakby cały czas się zmagam z tym, żeby potraktować to, że to jest moja praca, tak? I że to kosztuje, też i zaangażowanie, i czas, a to nie jest coś, co mam sobie robić w międzyczasie i po godzinach. No potrzeba poukładać sobie, każdy po swojemu, te relacje z tym narzędziem. Niedawno widziałem bardzo fajny film Tomka Samołyka, który tam działa na YouTubie, by pokazywał, jak zaczął traktować smartfona jako narzędzie pracy, do którego sięga 2 razy dziennie, a tak to korzysta z innego telefonu. Nie? I to dla niego było rewolucyjne i pomogło mu uporządkować sobie relacje z social mediami. To jeszcze przede mną taki krok, ale może spróbuję kiedyś.
Myślę, że też ciężko jest tak funkcjonować właśnie w tej pracy, bo tak jak ksiądz zauważył, tak właśnie jest. Wtedy wymaga się na pewno znacznie więcej od siebie, bo chce się, żeby jak najlepsze były te treści, które chce się zaprezentować drugiemu człowiekowi, czy nawet całemu gronu osób. Natomiast...
Nie, podejmując tak ad hoc jeszcze odpowiem, miałem też momenty kryzysów, nie? Kiedy tak się jakby wciągnąłem, Że inni oczekują ode mnie, że ja codziennie będę publikował te treści i w którymś momencie to zaczęło się robić takie po prostu jak zwykła praca, że tak powiem, nie? Że czy człowiek ma na to siłę, czy nie, no to trzeba się uśmiechnąć do telefonu, być pozytywnym i tutaj w radosny sposób mówić o Ewangelii, ale no, musiałem się jakby skonfrontować z tym wszystkim i wiem, że jakby ważną częścią mojej pracy w internecie jest to, żeby dbać o siebie, żeby autentyczność była autentyczna, a nie udawana dla potrzeb właśnie tych, którzy mnie oglądają.
Dokładnie, trzeba pamiętać o tym, że jednak mimo wszystko działamy wtedy tak dwupłaszczyznowo, o tym też mówimy, że to jest i ta przestrzeń realna, i ta przestrzeń wirtualna, więc to naturalne, że każdy z nas miewa lepsze i gorsze dni i faktycznie no nie zawsze można stanąć przed drugim człowiekiem z uśmiechem, więc na pewno to jest taki aspekt tej twórczości, a który może sprawiać trudność, o tym też ksiądz tutaj wspomniał. Ale mimo wszystko śledzi księdza w internecie cała rzesza osób młodszych, starszych i też chciałabym tutaj zwrócić uwagę na taki ważny element, że ludzie w dzisiejszych czasach są bardzo wymagający. Często trzeba ich przysłowiowo kupić. Trzeba mieć też na to swoje sposoby i wykorzystuje się do tego różne chwyty, niejednokrotnie kontrowersyjne tytuły, ale też ksiądz w pewnym stopniu to wykorzystuje, bo pojawiają się tak zwane jezuickie flaszki i brzmią bardzo intrygująco.
Tak, tę nazwę wymyśliła jedna z absolwentek naszej Szkoły Kontaktu z Bogiem. I flaszka, no brzmi jak flaszka, brzmi jak buteleczka, ale to ma być z angielskiego od flash, czyli taki rozbłysk, takie światełko. Krótkie filmiki do minuty, jezuickie flaszki mają być takim właśnie małym rozbłyskiem w codzienności, żeby jak ktoś tam przewija te Insta Stories, żeby coś innego trochę się w którymś momencie mogło trafić na ekranie. No, cieszy mnie to, że ta nazwa się przyjęła i że jest to jakaś, powiedzmy, marka. Tak. No i wbrew pozorom, bo ta nazwa sugeruje jakąś też taką lekkość, to staram się no, dość poważne treści tam zamieszczać i pomimo właśnie takiej lekkiej formy, żeby dotykać rzeczy głębokich.
Wczoraj rozpoczęła się peregrynacja ikony i relikwii świętego Ignacego Loyoli na terenie naszej diecezji, to doskonała okazja, by zachęcić naszych słuchaczy, w tym przypadku młodzieży, do zagłębienia się w duchowość ignacjańską.
Ta cała peregrynacja ikony i relikwii świętego Ignacego odbywa się z okazji 500-lecia jego nawrócenia. To jest ciekawe, że w jego przypadku świętujemy akurat nawrócenie, bo jego nawrócenie wiąże się z tym, że on został, że tak powiem, zmuszony do tego, żeby zacząć się nudzić. To był rycerz, który poległ w obronie Pampeluny i miał długą rekonwalescencję później. Nudził się bardzo i z tych nudów zaczął rozmyślać, zaczął czytać też o świętych, o Panu Jezusie i zaczął dostrzegać w sobie różne poruszenia. Kiedy myśli o jednych sprawach, to się dzieje z nim, że odczuwa pokój, że odkrywa jakieś pragnienia. Kiedy myśli o sprawach rycerskich, o podbojach, to pomimo takiego pierwszego uniesienia, później odkrywa w sobie oschłość, nie? I to badanie wnętrza go doprowadziło do takiej myśli, że Bóg się chce z nim komunikować. I drogi słuchaczu, chcę ci powiedzieć, że Bóg chce się z tobą komunikować, że jest możliwe doświadczenie Boga. I duchowość ignacjańska ma bardzo dużo dobrych narzędzi, które pomagają rozpoznawać, rozeznawać, rozróżniać te poruszenia, które są w codzienności i wybierać te, które rzeczywiście, przez które mówi do ciebie Bóg. I super przestrzenią na taką naukę języka, którym mówi do ciebie Bóg, jest cisza. Są między innymi te rekolekcje Szkoła Kontaktu z Bogiem, SKB tak zwane w skrócie. Kilka dni w ciszy, żeby wejść w kontakt ze sobą i przez Słowo Boże doświadczać Boga, tego, co On ma tobie do powiedzenia na swój i na twój temat. Także serdecznie zapraszam, przez całe wakacje są terminy w całej Polsce. Śmiało szukajcie na stronie www.szkołakontaktu.pl albo na moich mediach, tam też będę co jakiś czas wspominał o Szkole Kontaktu.
Sądzimy, że to jest doskonała okazja do tego, by się wyciszyć, ale przy okazji, przy tym wyciszeniu, usłyszeć Boga, który często w tym rozkrzyczanym świecie ma problem z dotarciem do człowieka, bo wiele różnych bodźców na nas działa, a faktycznie ta duchowość ignacjańska daje doskonałe możliwości ku temu, by to naprawić. Tym samym zapraszamy do tego, by śledzić księdza Krzysztofa Dzieńkowskiego, który był naszym gościem na mediach społecznościowych i działa on pod pseudonimem Krzychu Jezuita. Dziękujemy serdecznie za rozmowę.
Dziękuję.